Moi drodzy, kiedy tak rano dzisiaj obudziłem się, kiedy modliłem się i o to nabożeństwo i tak w ogóle modliłem się. Rozmawiałem z Panem i kiedy doszedłem w pewnym momencie do takiej myśli, jeżeli modlę się, bądź wola Twoja, Pan do mnie mówi: Andrzej, co myślisz, jaka jest moja wola wobec Ciebie? I tam nam tak, wiecie, potrząsnęło, jaka jest, co Bóg chce dla mojego życia. Ale dlaczego to mówię? Dlatego, żebyś sobie teraz zadał pytanie, jak myślisz, jaka jest wola Boża wobec Ciebie? Co Bóg chce, żeby działo się w Twoim życiu? Jakie On ma myśli odnośnie Twojego życia? I kiedy tak sobie zadałem pytanie, wydaje się właściwie retoryczne pytanie. Jak myślisz, co Bóg chce? Czy myślisz, że Jego wola wobec Ciebie, Twojego życia jest zła? Możemy powiedzieć jedno, że Boża wola względem każdego z nas jest najlepsza, jaka może być. Nawet nie wiemy. Nawet nam się nie śniło. To, co Bóg tak naprawdę ma dla nas, dla każdego z nas. Wiecie, to, że różne rzeczy przechodzimy w naszym życiu, to różne rzeczy mają na to wpływ. Ale nie zapominaj, że poza tym wszystkim jest wszechmogący Bóg, który ma moc i ciągle ma dobre myśli, ma ciągle dobre pragnienia. Jeżeli Mu na to pozwolimy, On uruchomi to wielkie błogosławieństwo i te zamierzenia, które ma wobec nas. Czy tam w tych planach i w tym wszystkim, w tej drodze nie ma cierpienia, nie ma odrzucenia, nie ma trudności? Jak najbardziej są. Ale też czytałem dzisiaj taki fragment z Listu do Rzymian, gdzie jest napisane, że w nadziei mamy być radośni. W ucisku mamy być jacy? Cierpliwi. To znaczy, że będziemy przechodzić przez ucisk i mamy jedną radę od Boga na to. Bądź cierpliwy w tym wszystkim. I mamy się modlić wytrwale. Prosta rada, jedno zdanie, nadziei radośni. Jesteśmy radośni, jeśli mamy dobrą nadzieję, nie? Spodziewamy się dobrych rzeczy. Oczywiście do tego wszystkiego musimy mieć podstawę, żeby spodziewać się dobrych rzeczy. Jeżeli schodzimy z Bożych dróg, łamiemy Boże przykazania, nie oczekujmy, że Bóg będzie to błogosławił. Oczywiście Bóg będzie to błogosławił na swój sposób. Bóg sprawi, że znajdziemy się w tak ciasnym miejscu, że będziemy musieli podnieść nasz wzrok do Niego i wołać: Boże, pomóż mi. Boże, daj wyjście. Boże, wybacz. Boże, ja chcę zmienić moje drogi, moje kroki. I wtedy Bóg udziela nam łaski i pomocy. Cieszę się z tego słowa, które brat Marcin na początku czytał. To jest wielki klucz do Bożego błogosławieństwa, oczekiwanie, pragnienie Boga i wyrażanie tego oczekiwania i tego pragnienia Boga. Cieszę się, jak grupa zaczęła śpiewać pieśń o przyjdź Panie Jezu, tam było coś takiego, takie zdanie. Dlatego, że to jest coś, co powinno być i pragnienie Boga, i pragnienie, żeby On przyszedł do mojego życia, do Twojego życia, tak jak On tylko może przyjść. On może przyjść w taki sposób, że będziesz musiał modlić się w pewnym momencie: Boże, już dość, bo nie mogę wytrzymać Twojej obecności. Jeżeli jeszcze trochę mi coś więcej okażesz z tej łaski, z tego ogromu miłości, ja umrę po prostu od tego. Tak jest. On jest tak wielki. On jest tak potężny, że gdybyśmy tylko byli gotowi wejść w Jego obecność, musielibyśmy wołać: Boże, przestań! Dlatego On objawia się dla pragnących i objawia się nam na tyle, na ile możemy w ogóle znieść to objawienie. Ale bardzo często jest tak, że jesteśmy wysuszeni jak ta śliwka suszona. Wysuszeni z Jego obecności, coś w nas, takie resztki może pozostały, a Bóg by chciał, żebyśmy byli taką dobrą, soczystą śliwką. Coś mnie na śliwki wzięło. Niedawno jadłem. Dobre, soczyste. Moi drodzy, chcę kontynuować temat, który rozpocząłem przed tydzień przed naszym urlopem chcę mówić o modlitwie. Kiedy tak wczoraj modliłem się i jak tak Pan Bóg pokierował mnie w tym kierunku, żeby kontynuować to, myślałem, że to będzie takie incydentalne, coś w związku też związane z tym błogosławieństwem dziecka, które tutaj przeżywaliśmy, Braterstwa Chmielniaków, ale chcę to kontynuować. Moi drodzy, zawsze na tym polu, na polu modlitwy, relacji z Bogiem będziemy i toczymy codziennie ogromne wyzwania i ogromną walkę. Pracoholicy będą mieli ogromny problem. Usiąść, czy znaleźć czas, aby zostawić wszystko i po prostu szukać Pana w modlitwie. Ktoś kiedyś powiedział tak, nigdy nie usłyszysz tak naprawdę tego, co Bóg chce ci powiedzieć. Jeżeli nie wyciszysz się, nie uciszysz się w modlitwie, nie spędzisz przed Bogiem czasu i On wtedy zacznie do ciebie mówić. Chcielibyśmy słyszeć Boga. Chcielibyśmy oglądać moc Bożą. Ale nie mamy czasu, żeby zbliżyć się do Boga. I my tego czasu potrzebujemy, moi drodzy, bo czas jest zły, w którym żyjemy. I my potrzebujemy przemiany, odświeżenia w naszym wewnętrznym człowieku. Przemienienia w naszym umyśle. Ale nie będzie to miało miejsca i będziemy coraz bardziej świeccy, zamiast coraz bardziej duchowi. Wyczekujący Pana, gotowi na przyjście Pana, jeśli nie będziemy mieli z Nim czasu. Pamiętacie, kiedy uczniowie mówili do Pana Jezusa, mówią, naucz nas się modlić. Chcemy umieć się modlić, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. Wtedy Jezus zacytował tą, czy podał modlitwę, którą nazywamy modlitwą Pańską, Ojcze Nasz. Wczoraj rozmawiałem z jednym z braci, z bratem Kazimierzem Sosulskim, mówi, przeżywamy w ostatnim czasie, może po jakimś dłuższym okresie bez jakiegoś szczególnego błogosławieństwa, nagle Bóg zaczął posyłać do ich zboru ludzi wykształconych, młodych, biznesmenów, ludzi, którzy myśleli, że zawojują świat, młodzi, przed trzydziestką. I przychodzą, my możemy tutaj być w tym zborze, możemy tu przyjść na nabożeństwo. I byli zaszokowani, że modlitwa Pańska jest w ogóle w Ewangeliach. Myślę, że to jest wymysł Kościoła. Że ktoś sobie ją ułożył. Jest tak wielka już ignorancja w społeczeństwie, które nie zna Ewangelii, które nie zna Pisma Świętego. I coraz bardziej to idzie w tym kierunku. Byłem zaszokowany, kiedy 2 czy 3 lata temu byliśmy na ulicach tutaj w Czechowicach i młodych ludzi spotkałem i oni oczy otwierali na pewne prawdy, które są tak znane, tak proste, wydawałoby się, a oni pierwszy raz o nich słyszeli. Kiedy się modlicie? Moi drodzy, najlepsza rada nic nie pomoże, jeżeli ją nie zastosuję. Lekarz może mi zapisać najlepsze środki medyczne, ale nic no, to mi nie pomoże, jeżeli nie będę ich zażywał. Prawda? Mogę umrzeć koło nich. Tak samo ty i ja możemy umrzeć koło Bożego Słowa. Możesz być nadal głodny, będąc koło Bożego Słowa. Możesz umrzeć, będąc, przebywając w zgromadzeniu. Jeżeli nie zastosujemy tego, co On mówi, jeżeli nie będziemy posłuszni temu, co On mówi, to najlepsza Boża rada nie uczyni nic, chociaż ma moc. Prawda? Ma moc? Jeżeli zaczniemy działać według Jego recepty, według Jego rady, to przyniesie życie i błogosławieństwo. O, na początku będzie nam się wydawać, że to nie działa. I diabeł zrobi wszystko, żeby nam pokazać, że to nie działa. Ale kiedy będziesz wytrwały w tym, aby te Boże środki, Boże Słowo stosować, zacząć żyć według nich, nagle zobaczysz moc i zwycięstwo i Boże błogosławieństwo w swoim życiu. Amen. Tak więc Bóg nam coś radzi. Kiedy się modlisz, kiedy zaczynasz się modlić, a wstajesz rano i jesteś taki zaspany, albo w ogóle nie masz ochoty na modlitwę, albo wieczorem masz się położyć spać i wiesz, że powinieneś się modlić. Pan Bóg przygotował dla nas plan tej modlitwy. Przygotował nam tematy modlitwy. I
jakby żebyśmy mogli nasz umysł okiełznąć, nasze rozbiegane myśli, czy też myśli rozleniwione, abyśmy zaczęli podążać za prawdą Bożego Słowa. Po co? Abyśmy w tej modlitwie podnieśli się. Albo inaczej, żeby Pan nas w tej modlitwie podniósł. I abyśmy w tej modlitwie mogli na tyle zbliżyć się do Niego, żeby odbierać świeże błogosławieństwo dla mojego życia. Diabeł robi wszystko, żeby nam obrzydzić modlitwę. Robi wszystko, żeby nas zniechęcić do modlitwy. Ostatnio może nam mówi tak, kto dzisiaj w ogóle się modli, traci czas na coś takiego jak modlitwa. Ale muszę wam powiedzieć, to nie jest strata czasu. To jest wręcz konieczność, jeżeli chcę żyć duchowo, jeżeli chcę być mocny, jeżeli chcę wzrastać, jeżeli chcę wzrastać w poznawaniu Boga, słyszeć Boga, ja muszę się modlić. Nie ma innej alternatywy. Tak jak muszę czytać Jego święte słowo. Kiedy ostatnio nauczyłeś się fragmentu Bożego Słowa? Kiedy ostatnio przyjąłeś, rozmyślałeś tak wiele godzin, czy wiele chwil nad Słowem Pana? Jak chcemy być mocni? Jak chcemy dać odpór diabłu? Jak chcemy odnaleźć się w różnych sytuacjach, kiedy nie znam Słowa? A jeżeli mam się modlić, tak jak Jezus mnie nauczył, muszę znać Słowo. Albo inaczej, im więcej go znam, tym lepiej. Tym lepiej będę się modlił. Tym więcej w tej modlitwie odbiorę od Pana, tym więcej w tej modlitwie będę mógł potwierdzić przez moje wyznanie, co Bóg dla mnie uczynił, kim On jest i co będzie czynił. A więc lubię to stwierdzenie Łukasza, gdy się modlicie, mówcie. Kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, jest to czas, szczególny czas, żeby modlić się na głos, indywidualnie, wspólnie razem, żeby podnosić głos do Boga. Ale także, kiedy jesteś w swojej komorze, Bóg chce, żebyś do Niego mówił. Nie, żebyś tylko myślał, albo inaczej, jak to mówimy, jak to Słowo Boże mówi, tylko w sercu się modlił, nic nie wyrażając swoimi ustami. Bóg chce, żebyśmy mówili w modlitwie. To nie znaczy, że On nie zna naszych myśli. To nie znaczy, że On nie wie, o czym myślimy w naszych sercach. Ale jest niesamowicie ważne, żebyśmy otworzyli nasze usta. Kiedy jestem w mojej komorze modlitwy, czy jestem na moim spacerze modlitwy, czy jestem gdzieś tam w lesie, aby wołać do Boga, chodzić i modlić się do Niego. Modlicie się tak? Pamiętam po moim nawróceniu, jak często modliłem się na językach, nawet w drodze idąc. Myślałem, że nikogo nie ma w pobliżu mnie i tak sobie troszeczkę głośniej zacząłem mówić, nagle patrzę jakieś osoby obok mnie i idą sobie, co też pomyślą o mnie. Kiedy się modlicie? Mówcie. Słuchajcie, to nie mówi Luber czy ktokolwiek inny, to mówi Jezus. Kiedy się modlisz, mów. Nie tylko w sercu, ale mów, otwórz swoje usta, szeptaj, wypowiadaj po cichu, mów. Jak mamy zacząć tą modlitwę? Mówiliśmy 4 tygodnie chyba temu. Gdy się modlicie, mówcie. Panie, proszę Ciebie, pomóż mi, zmień tą sytuację. Czy tak Jezus nauczał modlitwy? Czasami może to będzie jedyny sposób, czy jedyny rozpoczęcie tego, ale Jezus mówi nie. Generalnie, gdy się modlicie, mówcie. I zacznijcie nie od prośby, ale zacznijcie od wyznania Boga waszym Ojcem. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. A więc, kiedy zaczynasz się modlić, ja mówię tak, ta modlitwa może trwać cały dzień. Z przerwami oczywiście, bo musisz coś zrobić, ale możesz do niej wracać na którymś etapie. Ale kiedy zaczynasz się modlić, mów. Ojcze, tatusiu, który jesteś w niebie. I mówiliśmy, że Bóg jest Ojcem. Dla nas w szczególny sposób jest Ojcem. Nie jest Ojcem tylko dlatego, że stworzył nas. W sensie ogólnym stworzył nas jako ludzi na swój obraz i podobieństwo. Stał się dla Ciebie i dla mnie Ojcem, bo zrodził nas. Zrodził nas z mocy swojego świętego słowa. Zrodził nas przez moc Ducha Świętego. Ja nie mogłem tego uczynić, ani ty. Ale On ciebie i mnie od wewnątrz nas zmienia. Kiedy? Kiedy zawołaliśmy do Niego, aby się zmiłował nad nami, aby przebaczył nam grzechy. To wtedy On nas przyjął. On nas obmył. I On dał nam nowe serce, nowe życie, abyśmy z Nim żyli. A więc kiedy się modlisz, zacznij mówić: Ojcze, pomyśl o tym, że jest takim Ojcem. I tutaj dobrą rzeczą, żebyśmy mogli zobaczyć, żebyś mógł znać te miejsca Bożego Słowa, gdzie On objawia ten ogrom swojego ojcostwa. Kiedy znasz ten fragment z Księgi Izajasza proroka, który mówi: choćby ojciec i matka cię opuścili, ja ciebie nigdy nie opuszczę. A więc kiedy się modlisz i mówisz: Ojcze, dziękuję ci, że jestem twoim dzieckiem, że należy do twojej rodziny, zrodzony z mocy twojego świętego Ducha, możesz wyznać. A tego jest powiedziane: mówcie. Bo to, co wychodzi z naszych ust, napełnia nasze serce. A więc nie narzekanie, ale wdzięczność. Dziękuję ci, że jestem twoim dzieckiem. Dziękuję ci, Ojcze, że mogą mnie wszyscy zostawić i opuścić, ale ty nigdy mnie nie opuścisz. Że miłość twoja jest tak ogromna. Jak Słowo Boże mówi, że ta miłość nas otacza i przyciska nas z każdej strony. Taka jest Boża miłość. A więc mówiliśmy o tym ojcostwie. Później, pamiętacie, jest powiedziane, że mamy mówić, dziękuję, uratowałaś mi życie, że mamy mówić: święć się imię Twoje. I ja na ten temat mówiłem kiedyś przy innej okazji. Jeżeli, wiecie, zawsze jestem, już moje serce się wznosi, kiedy dochodzę do tego: święć się Twoje imię. A to znaczy, że w szczególny sposób teraz będę Boga uwielbiał. A zwróćcie uwagę, ciągle jeszcze nie proszę. Ciągle jeszcze nie jestem skoncentrowany na sobie. Bóg pierwsze mówi: chcę, żebyś swoją uwagę, swoje myśli, wszystko to, co najlepsze, teraz skierował na mnie. Rozpocznij ode mnie. Rozpocznij od uwielbienia mnie, od wywyższenia mnie, od określenia, kim jestem. Jestem dzieckiem. Jestem synem i córką. Mam prawo przystępu do tronu łaski. Bóg jest moim ojcem. To nie jest taki ziemski ojciec. Różni są ziemscy ojcowie. Bardziej srodzy, mniej srodzy. Tacy, którzy się przejmują i się nie przejmują. Którym zależy i nie zależy. Ale nasz Ojciec Niebieski, Jemu zawsze zależy. Halleluja. On jest dobry, On jest wierny. A więc kiedy przychodzę do Niego i teraz jesteśmy w Jego obecności i On tutaj jest, to przychodzę do dobrego Ojca, którego imię mam uwielbić. Dlatego śpiewamy na początku refreny, modlimy się, uwielbiamy Pana i nie mamy to czynić tak, gdzieś, tak. Ja rozumiem, że jest czas też na zupełnie cichą i kontemplacyjną modlitwę i uwielbianie, ale czasami jest czas na to, aby podnosić ręce, błogosławić Pana i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, przecież Boże Słowo nam o tym mówi. Jak mamy się modlić? Jak to mamy czynić? Jak to mamy wyrażać? Ci, którzy są nauczeni po cichu się modlić, będą zgorszeni głośno. Ci, którzy nauczeni są głośnej modlitwy, będą zgorszeni tylko cichą modlitwą. Ale Słowo Boże nas uczy, że możemy się modlić i głośno, i cicho. Te wszystkie rzeczy powinny być naszym, moim, twoim udziałem. A Pan ma być uwielbiony pośród swego ludu. Amen? Bo Biblia mówi, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. A więc gdy się modlisz, zacznij święcić, wywyższać. Co to znaczy święcić? Honorujesz w szczególny sposób imię Pana. Przez to samego Pana. Czyli oddzielasz od wszystkiego innego. On jest wyjątkowy, kimś zupełnie wyjątkowym. I na nim się koncentrujesz i święcisz, i wielbisz, i błogosławisz Jego imię. Dobrze jest znać kilka imion Bożych objawionych w Biblii. Że On jest twoim i moim lekarzem. Tak? kiedy się modlicie, święć się imię Twoje, kiedy dochodzę do tego momentu modlitwy, zaczynam sobie przypominać to, co Bóg objawił w Biblii o sobie, jakie imiona, i mówię: Panie, jesteś moim lekarzem, lekarzem mojej żony, dla moich dzieci. Jesteś lekarzem w naszym zborze. Amen. Kiedy modlę się tymi rzeczami, modlę się zaczynając od siebie, od mojego domu, idąc przez zbór i dalej. Tak jak Duch Święty mnie prowadzi. Czasami kogoś zupełnie mi przypomina nagle. Kiedy się modlić? Mówcie. Kiedy tak zaczniesz wyznawać: On jest moim lekarzem. On dał mi cudownego Zbawiciela na górze Golgoty. Nie ma potępienia. Jestem wykupiony drogą świętą krwią Jezusa Chrystusa. On jest ten Jahwe Jire, ten, który zaopatruje. On jest pasterzem. On jest dobrym pasterzem. On jest tym, który jest moją sprawiedliwością. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę dzisiaj na tym się koncentrował, bo chcę iść dalej. To można gdzieś tam odnaleźć w którejś z naszych usług. A więc koncentruję się na nim. I słuchajcie, jest trzeci element. Zaczynam od wyznając, że On jest moim Ojcem, wyznając od Jego imion i przypominając sobie, kim On jest, jak wielki, jak święty, i podkreślam Jego świętość, a później dochodzę do dalszej części: przyjdź Królestwo Twoje. Popatrzcie, kiedy się modlicie, zastanawiamy się czasami: ale ja nie wiem, o co się modlić. Ja nie wiem, jak się modlić. Jeżeli nie wiesz, o co, i nie wiesz, jak, to masz dobry wzór. Dobre podane tematy, jak rozpocząć i modlić się. Przyjdź Królestwo Twoje. Kościół w zgromadzeniu i indywidualnie każdy z nas mamy modlić się: przyjdź Twoje Królestwo. Co to znaczy Królestwo? Znaczy władza, panowanie naszego Pana. Mam się modlić i Kościół ma się modlić, ja osobiście mam się modlić: Panie, niech przyjdzie Twoje Królestwo. Ktoś powie: no zaraz, ale czyż Jego Królestwo już nie przyszło? Pan Jezus, kiedy był na ziemi, kiedy mu zaczął głosić Ewangelię, mówi tak: przybliżyło się Królestwo Niebios. Albo przybliżyło się Królestwo Boże. Ale w pewnym momencie mówi do swoich uczniów: Królestwo Boże jest już pośród was i będzie w was, kiedy przyjmą Jezusa. A więc Królestwo Boże, ono już jest obecne tutaj na tej ziemi. Gdyby nie było tak, nie byłoby nas tutaj dzisiaj. Kościół jest częścią Jego Królestwa. Zbory są częścią Jego Królestwa. Jego Królestwo jest dużo większe niż Kościół. Ale Kościół reprezentuje Jego władzę, Jego panowanie, Jego moc tutaj na ziemi, na tym nieprzyjaznym miejscu. Bo ono jest nieprzyjazne. Prawda? To Królestwo Boże, które objawiło się, które zostało objawione, które pojawiło się, które jest obecne, ono jeszcze nie w całej pełni zamanifestowało się, ale każdy człowiek, każdy z nas może do tego Królestwa już należeć. Przez osobistą wiarę w Jezusa. Pomyśl przez chwilę. Kiedy dochodzisz do tego momentu: przyjdź Twoje Królestwo, możesz powiedzieć jedno: Boże, dziękuję Ci, że jestem w tym Królestwie już. Bo gdybyś tak nie mógł się pomodlić. Pamiętacie, że jest napisane, że wyrwał nas z Królestwa ciemności i przeniósł nas. Bóg swojej mocy przeniósł nas do Królestwa Światłości, do swojego Królestwa. A więc nie należysz już do tego świata, ani do żadnego królestwa tego świata. Więcej, nie należymy już do władcy tego świata, którym jest szatan. Ale w momencie nawrócenia poddałem się pod władzę jedynego prawowitego Pana, Króla, którym jest Jezus Chrystus. Halleluja. Jestem pod Jego władzą, pod Jego autorytetem, co prawda w nieprzyjaznym środowisku. Na terytorium wroga, ale już nie należę do tego Królestwa Ciemności, ale należę do tego Królestwa Światłości. Tak więc
to Królestwo Boże. Zaczęło być zwiastowane od momentu pojawienia się Jana Chrzciciela, później przez Jezusa Chrystusa. Zostało objawione i teraz każdy może do tego Królestwa Bożego wejść. Jezus powiedział tak w Ewangelii Mateusza 10:7: a idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. Inaczej mówiąc, Królestwo Pana, Królestwo Boże charakteryzuje się ponadnaturalnym Bożym działaniem. Tam, gdzie jest Pan, tam są cuda. Amen. Tam, gdzie jest Pan, tam są uzdrowienia. Amen. Tam, gdzie jest Pan, tam są uwolnienia duchowe. Bo to jest Boże Królestwo. I dzieje się to nie w mocy człowieka, dzieje się to w mocy Króla Królów i Pana Panów, przez moc Ducha Świętego. Czyni to moc Boża. My stajemy bezradni, nie wiemy, co zrobić, ale On ma moc. Jego Królestwie jest moc. Tak więc to odróżnia Królestwo Boże, Ewangelię od religii. Królestwo Boże ma moc. Zwróćcie uwagę, że czasami połączone jest to słowo idźcie, głoście Ewangelię o tym Królestwie. Albo jest mowa Ewangelia, dobra nowina Królestwa Bożego. Czyli Królestwo Boże zwiastuje. My w tym Królestwie jako Kościół zwiastujemy dobrą nowinę. Wzywamy ludzi. Tak jak Bóg wzywał nas, wzywamy ludzi, żeby pojednali się z Bogiem przez wiarę, przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Żeby coś zrobili, żeby odwrócili się od grzechów, wezwali imienia Jezus dla swojego zbawienia. Wzywamy ludzi, aby się opamiętali. To jest Ewangelia Królestwa. Ewangelia Królestwa. Słuchajcie, Słowo Boże mówi, myśmy tak rozmawiali kiedyś, niedawno u braterstwa Dudków, że kiedy Paweł pisze w liście do Koryntian, czego oko nie widział, czego ucho nie słyszało, co na rozum ludzki nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Bardzo często myślimy o tym, co będzie, że to dotyczy przyszłości, wieczności. Ale tekst wyraźnie mówi, że to zostało już nam tutaj objawione. Oczywiście, że to objawienie i ta wielkość będzie dla nas zupełnie inaczej to wyglądać, kiedy twarzą w twarz będziemy to oglądać. Ale to słowo dotyczy już tego teraz. Teraz zostało nam to objawione. I możemy mieć coraz więcej z tego objawienia tych rzeczy wielkich, bożych, kiedy trwamy w Panu, kiedy trwamy w modlitwie. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, w wierszu 9, Łukasz tak napisał: uzdrawiajcie w nim chorych. Kiedy mówi, żeby szli do każdego miasta, wioski, głosili Ewangelię, uzdrawiajcie w nim chorych i mówcie do nich, przybliżyło się do was Królestwo Boże. A Paweł w liście do Koryntian mówi tak: albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy Bożej. A więc nie jest tylko mowa, ale jest moc Pana w Jego Królestwie. Tak więc, kiedy się modlicie, mówcie, nie tylko Ojcze, nie tylko święcie imię Twoje, ale mamy modlić się, przyjdź Twoje Królestwo. O co Panu chodzi? Wiecie, ta zapowiedź Królestwa w Księdze Daniela tak pięknie jest opowiedziana. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy Królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. A królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Już się cieszę. Jeśli jesteś w Bożym Królestwie, to ono jest niezniszczalne. Ono jest wieczne. Wszystko inne przeminie i zniknie. Ale Królestwo Pana trwa na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę i srebro i złoto, a więc rozbił wszystkie królestwa ziemskie, które były symbolizowane przez te materiały. I dalej Daniel pisze: królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego,
Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce Jemu służyć będą i Jemu będą poddane. To jest nadzieja. To jest nasza przyszłość. To jest to, co czeka tych, którzy umiłowali Pana całym sercem. To jest dla tych, którzy wytrwali we wszelkim ucisku, we wszelkim cierpieniu, we wszelkim doświadczeniu i prześladowaniu, pozostali wierni. To czeka nas. Moi drodzy, kiedy patrzymy na ogród Eden, Adam w ogrodzie Eden odrzucił Boże Królestwo, odrzucił Boże panowanie, odrzucił Bożą władzę. Przez swoje nieposłuszeństwo, przez pychę, przez to pragnienie, które oferował diabeł, żeby być jak Bóg. On z tego zrezygnował i w tym momencie człowiek spod władzy Boga znalazł się i w tym momencie cała ludzkość, która rodzi się z Adama, znalazła się pod władzą szatana, pod jego kłamstwem i oszustwem. I do dzisiaj Biblia mówi, że Bóg tego świata, szatan, zwodzi ludzi, aby nie uwierzyli Ewangelii. Aby nie położyli nadziei w Jezusie Chrystusie. Ale tak jak wtedy Adam poprzez swoje zachowanie wymówił posłuszeństwo Bogu, tak teraz każdy z nas, każdy człowiek wzywany przez Ewangelię, to, że jest możliwość pojednania, przebaczenia, oczyszczenia, możesz przyjść do Jezusa, powiedzieć: Panie, oddaję się pod Twoją władzę. Chcę, żebyś był moim Panem i moim Królem. To jest właśnie nawrócenie, kiedy świadomie, dobrowolnie, całym sercem mówię: dość, odwracam się od diabła, od jego panowania nad moim życiem i proszę, aby Jezus stał się moim Panem i Zbawicielem. Prosta rzecz, prawda? Prosta rzecz, jaką jest nawrócenie, kiedy musisz od tego diabła, tego władcy złego, odwrócić się do niego plecami, przyjść do Jezusa, prosić o przebaczenie, powiedzieć: Panie, panuj nade mną, bądź moim królem. Pamiętacie, Jezus taką historię opowiedział, przypowieść o Królestwie Bożym, że podobne jest do kogoś, kto wysyła sług i oni idą i mówią o swoim królu, a oni zabili jednych sług, drugich, a później samego dziedzica. Bo powiedzieli: my nie chcemy, żeby on nad nami panował. Zastanów się przez chwilę. Czy Jezus jest Panem w twoim życiu? Czy uznałeś Go jako Pana, jako tego, który ma wszelkie prawa do twojego życia? Bo w królestwie Pana On panuje, nie my. W królestwie diabła nie ty panujesz. Człowiekowi się wydaje, że panuje. Diabeł nad nim panuje. I diabeł nim manipuluje i robi tak, żeby ten człowiek nie zwrócił się do Jezusa o pomoc i łaskę. Ale kiedy odwróciliśmy się, poddaliśmy się pod panowanie Jezusa. I mówimy tak, to jest takie proste, żeby człowiek zawołał, żeby człowiek przyszedł do Jezusa tak w prostej wierze i zawołał: Panie Jezu, zbaw mnie. Ale jakżeż trudne dla wielu ludzi to. Jakżeż często w świadectwach słyszymy, jak ludzie mówią tak: było wezwanie i ja chciałem podnieść rękę, a było coś, jakby tą rękę mi ściągało na to. Chciałem wstać, aby oddać życie Chrystusowi, ale czułem się jakby wmurowany w krzesło. Jakaś moc mnie trzymała. Ale kiedy staniesz, powiesz: ja idę, bo chcę należeć do Jezusa, żadna moc nie jest w stanie ciebie zatrzymać. Pan udziela ci w tym momencie siły i mocy. I On bierze cię pod swoje władanie i daje ci zwycięstwo i wyprowadza nas z tej niewoli grzechu i z niewoli mocy i ciemności. Jeśli zawołasz, każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Pan przyjdzie ze swoją mocą. Tak więc zrobiliśmy to. Pan Jezus mówi tak, że gwałtownicy porywają królestwo. Ale też jest napisane, że niektórzy, którzy należą do Królestwa Bożego, będą z Niego usunięci. Jest tak napisane? W wielu miejscach synowie Królestwa będą wyrzuceni precz. Ci, którzy zlekceważyli. Może dobrze było, ale gdzieś tam w pewnym momencie zlekceważyli. Czy, wiecie, bardzo szybko jest nam się przyzwyczaić do cudownych Bożych rzeczy. I traktować jako coś oczywistego. To tak jak w domu. Przyzwyczajamy się do siebie, przyzwyczajamy się, że wszystko jest, że mama zrobi, przygotuje, że poda, że jest tam zapłacone, tato zapracuje. Przyzwyczajamy się. I często nie cenimy sobie tego, co mamy, zamiast być Bogu wdzięcznymi za wszystko. Odkrywamy to wtedy, kiedy nagle zaczyna nam tego brakować. I mówimy sobie, czemu ja więcej miłości nie okazałem? Czemu ja więcej zainteresowania nie okazałem? Czemu ja nie byłem wdzięczny? Czemu ja nie dałem dobrych słów? Czemu tak było? I tak jest w Bożym Królestwie. Bóg dał nam swoje królestwo, swój Kościół, swoje słowo, czas modlitwy, nabożeństw. Bóg dał nam cudowne rzeczy, bracia i siostry. Zgodzicie się? Dał nam cudowne rzeczy. A czasami patrzymy na to i mówimy, to takie zwykłe, takie już normalne. Niech Duch Święty na nowo w nas to wszystko odświeży, abyśmy zobaczyli, jak wielkie to jest. Gwałtownicy, wszetecznice i cudzołożnice, mówi Jezus, wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Kogo wyprzedzały? Tych, którzy uważali się za tak sprawiedliwych, że uważali, że oni nie potrzebują żadnego nawrócenia. Kiedy się modlisz, mamy mówić, przyjdź Twoje Królestwo. Przyjdź. Co to znaczy? To znaczy, że modlę się, Panie, chcę, żeby się manifestowała pełnia mocy Twojego Królestwa. To, co Ty mówisz, tak jak zapowiadałeś w Ewangeliach, idźcie, uzdrawiajcie chorych, wypędzajcie demony i tak dalej. I głoście, przybliżyło się Królestwo Boże. Panie, niech Twoje Królestwo w pełni objawia się w moim życiu, w moim zborze, w Kościele Twoim, żebyśmy oglądali cuda i moc Królestwa Bożego. Zaczynam od siebie, nie od innych. To nie jest, że ja się mam modlić, Panie, niech objawi się w końcu ta moc tego Królestwa w życiu mojego brata i siostry w pierwszej kolejności. Nie, pierwsze ode mnie. Ja mam go uwielbić, ja mam go wywyższyć. Ja chcę, żeby Jego moc, Jego Królestwa objawiała się we mnie. Panie, abym mógł oglądać, jak modlę się i ludzie są uzdrawiani. Jak wstawiam się. Niech objawia się moc Twego Królestwa. Panie, niech objawia się, to znaczy, że świadomie, po raz kolejny, po raz enty, świadomie mówię, Ty jesteś moim królem. Uznaję ciągle Twoją władzę nad moim życiem. Może gdzieś się pogubiłem, ale Panie, przychodzę i uznaję, że jesteś Panem Panów i Królem Królów w moim życiu. Chcę Ci być poddany we wszystkim. Poddany w tym, co mówisz w swoim świętym Słowie. Bo Jego Królestwo to jest Jego władza. Twoje jest Królestwo, moc i potęga. To jest Jego władza, to jest Jego autorytet. Jestem w Jego Królestwie, a więc On jest Królem. Panie, chcę respektować Twoje słowo. Jakże często jest czasami nam się poddać pod Jego władzę, poddać pod Jego słowo. Wiecie, jak to jest? Często mówimy, niech on pierwszy się podda, to ja się poddam. Żona mówi odnośnie męża, mąż odnośnie żony. I tak mogą całe życie. A później staną przed Bogiem, a Pan ich rozliczy za ich posłuszeństwo i poddanie Jemu jako Królowi. Prawda? Pan nie zapyta, ja wiem, że gdyby ona była inna, albo ja wiem, że gdyby on był inny, to ja wiem, że ty byś inaczej się... Nie, nie. Pan pyta, czy ty byłaś posłuszna mojemu słowu. Z tego zdamy sprawę. Jeśli jestem w Jego Królestwie, to znaczy, że poddałem się od momentu mojego nawrócenia uznać, że On jest moim Panem i Władcą. I już nie liczy się moje ja, moje zdanie, ale Jego zdanie. Słuchacie mnie? Nie. Czy tak jest? To się fajnie mówi. Ale jak przychodzi codzienne życie, poranek w domu, albo przed nabożeństwem, albo po nabożeństwie, to jak jedna dziewczynka modli się. Nie, to był chłopczyk mały. Nieważne zresztą. A ktoś inny tam ciągle do niego przybiegał, a on stał i zaczął krzyczeć: przestań! Nie denerwować, nie widzisz, że się modlę. A więc z jednej strony może być coś, co fajne jest, ale ciągle serce jest pełne niewłaściwych rzeczy. Bardzo szybko wybuchamy, unosimy się, gniewamy się, złościmy się. A Pan stoi i mówi: tak, o to chodzi. Specjalnie posłałem tego dokucznika tam, żebyś zobaczył, jakie jest twoje serce. Abyś mógł pokutować z tego. Abyś mógł przyjść i powiedzieć: Panie, ja już myślałem, tak jak jeden z usługujących mówi, miałem taką dobrą społeczność, godzinę na modlitwie i na studiowaniu Bożego Słowa. I ktoś do mnie zadzwonił. I powiedział mi parę słów. Zburzył mi całą godzinę. Tak się zdenerwowałem. Tak się rozzłościłem. Wiecie, co to pokazuje? Że ciągle jest wiele, wiele do zmiany w nas. I Pan pracuje nad nami. I Pan nam to objawia. A ja się modlę, przyjdź Twoje królestwo. Panie, niech Twoje zasady Twojego królestwa, Twoje prawo będą umocnione we mnie. A później dopiero zaczynam od mojej żony. Albo od mojego męża, jak ktoś ma. I dzieci. I zboru. I tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy od siebie. Czy jestem pod jego autorytetem? Czy tylko mówię: Panie, Panie? Jezus mówi: nie ten wejdzie do królestwa. Nie ten wejdzie do królestwa, który mówi tylko: Panie, Panie. Ale nie czyni tego, co ja mu mówię. Jeśli chcemy być w jego królestwie, trwać i doświadczać władzy i mocy jego królestwa. Znacie definicję Królestwa Bożego? Czy ktoś byłby w stanie zdefiniować, w oparciu oczywiście o Boże Słowo, czym jest Królestwo Boże? Ona jest zapisana w liście do Rzymian 14:17. To jest definicja Królestwa Bożego. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Zwróćcie uwagę, radość w Duchu Świętym. Jeśli modlę się: przyjdź Twoje królestwo, to modlę się: Panie, chcę chodzić w Twojej sprawiedliwości. To znaczy też chcę dbać o sprawiedliwe postępowanie i życie moje wobec Ciebie, wobec innych, w moim domu. Wiecie, sprawiedliwość, w ogóle sprawiedliwość jest takim praktycznym odzwierciedleniem świętości, świętego życia. Chcę żyć w Twojej sprawiedliwości. Nie tylko mówić: o, jestem przykryty Jego sprawiedliwością, ale chcę żyć w sprawiedliwości. Czynić dobrze, w sposób prawy postępować. Nawet jeśli miałbym szkodę ponieść, to będę postępował w sposób prawy, podobający się. A więc kiedy modlę się: przyjść Twoje królestwo, modlę się: Panie, chcę chodzić w sprawiedliwym życiu. Sprawiedliwego człowieka na podobieństwo Chrystusa. Aby on coraz jaśniej we mnie świecił. Ale chcę być też pełen pokoju Bożego. Daj mi ten pokój. Chcę być pełen radości Ducha Świętego. Potrzebujemy tej radości w Duchu Świętym, prawda? Aby ta radość Pańska, ale im bardziej jesteśmy posłuszni Panu, czynimy to, co, to ta radość będzie, Duch Święty będzie nas tą radością napełniał. A więc modlę się o sprawiedliwość, pokój i radość Ducha Świętego w moim życiu, zgodnie z Rzymian 14:17. A też kiedy modlimy się: przyjdź Twoje królestwo, to modlę się o coś, co ma się jeszcze wydarzyć. Ja już w nim jestem, ono już jest, ono jest jeszcze niewidoczne, ale modlimy się, dlatego cieszyłem się, że w tej pierwszej pieśni grupa zaczęła śpiewać: Panie Jezu, przyjdź. Przyjdź. Przyjdź i obejmij władzę i panowanie całkowite na tej ziemi. Przyjdź i niech Twoje królestwo już będzie na wieki. Niech to, co jest przemijające, już przeminie, a my już będziemy na zawsze z Tobą. Przyjdź, Panie Jezu, i Twoje królestwo. Wiecie, że kiedy On przyjdzie, dla jednych to będzie wielka radość, a dla drugich będzie tragedia. Biblia mówi, będą wołać: góry i pagórki, padnijcie na nas, przykryjcie nas przed nadchodzącym gniewem Boga. I odezwały się potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan Bóg nasz wszechmocny objął panowanie, weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Przyjdź, Twoje królestwo. Panie, ja już w nim jestem. Cieszę się, ale chcę doczekać, chcę widzieć, chcę doświadczać całej pełni objawionego Twojego królestwa. I ono jest wieczne i będzie na wieki. Należysz już do Niego. Czy już jesteś w tym królestwie? A jeżeli jesteś, czy chodzisz w sprawiedliwości? Czy chodzisz w pokoju, w radości Ducha Świętego? Czy masz zwycięstwo i czy uznajesz i respektujesz Jezusa tak naprawdę jako Króla? Czy stosujesz się do Jego słowa, do tego, co On mówi? Jeżeli nazywamy Go Panem, a On na pewno jest Panem, powstańmy, moi drodzy, aby Go wielbić, aby Go wywyższać. W nadziei, jacy mamy być? Radośni. Naszą nadzieją jest, że Jego Królestwo kiedyś w całej pełni przyjdzie i się okaże, bracia i siostry. A więc miejmy radość z tego powodu. Chociaż pamiętaj, że On jest dobrym Twoim Ojcem, że On objawił swoje potężne imię i że On jest Królem Królów i Panem Panów. On włada i On ma moc. Nad wszelką chorobą, niemocą, związaniem On ma moc, bo jest Królem. To Król, który uwalnia, wybawia i uzdrawia. Takiego Króla czcimy.